trzecie milenium.
...1986 rok. Katastrofa Challengera. Uszkodzona uszczelka, uszkodzenie zbiornika z wodorem, ginie 7 astronautów. W styczniu tego roku wybucha stacja tankowania wodoru w Norwegii. Nikt nie zginął, ale obydwa te przykłady pokazują, jak potężna jest siła pierwiastka niby najprostszego, podstawowego, o którym ostatnio coraz głośniej. Wojciech Chmielewski, witam Państwa serdecznie w trzecim milenium. Dziś porozmawiamy o wodorze z doktorem Grzegorzem Krzyśko z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie doktorze, no wodór, to tak najprostszy pierwiastek, chyba każdy, kto zaczyna przygodę z chemią, dowiaduje się, że to H duże to jest właśnie wodór. Co możemy powiedzieć tak na wstępie o wodorze? Dlaczego on ma taką potężną siłę, a jest takim najprostszym chyba pierwiastkiem z wszystkich?
Wodór, jeżeli Państwo znają układ okresowy, leży na pierwszym miejscu, jest liczba atomowa 1. Tak naprawdę wodór może leżeć w każdym miejscu układu, ale po to, żeby uporządkować układ okresowy, położono go w pierwszym miejscu. Jest niemetalem, jest gazem, to wiemy, jest najprostszym pierwiastkiem, w skład którego istnieją trzy izotopy wodoru: prot, deuter i tryt. Proton znajduje się w jądrze atomowym, otoczony jest elektronem, mówiąc już takim naprawdę
prostym językiem.
Bardzo prostym językiem, bo będziemy, myślę, że w dzisiejszej audycji będziemy musieli bardzo prosto mówić, żeby nie wchodzić za głęboko.
To nie jest audycja chemiczna.
Absolutnie nie. I myślę, że też wielu akademików by mogło dyskutować tutaj godzinami na temat wodoru. Natomiast mówiąc najprościej, jest to po prostu proton i elektron. Tworzy on atom wodoru. Ale co jest najważniejsze, jest to tylko proton i elektron. Co najważniejsze, wodór nie występuje w stanie w przyrodzie, najczęściej jest związany z jakimiś innymi pierwiastkami. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli występuje w stanie czystym jako wodór sam, to występuje w cząsteczce dwuatomowej. To jest bardzo ważne. Ponieważ to wiązanie między dwoma elektronami, które tworzy, jest bardzo wysokoenergetyczne. Jest to też najlżejszy pierwiastek. 14 razy lżejszy ponad od powietrza. I co ciekawe, on w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury może być w stanie oczywiście gazowym, ciekłym i stałym. I wówczas w stanie stałym wykazuje pewne właściwości pozostałych metali w grupie, w której on się znajduje. Bo jeżeli Państwo zobaczą w układzie okresowym, on się znajduje w pierwszej grupie układu okresowego, czyli w tak zwanych litowcach. I on wykazuje pewne właściwości metali, ale w momencie, kiedy on jest, byśmy powiedzieli tak, zestalony. Kiedy on jest w odpowiednich warunkach, czy można zrobić z niego metal. I ma te właściwości metaliczne. Ale nie jest to najważniejsze w kontekście chyba tego, o czym my będziemy rozmawiać. Natomiast jest najbardziej popularnym pierwiastkiem w przyrodzie i najlżejszym.
No tak, ale w trakcie wielkiego wybuchu to był ten pierwszy pierwiastek, który powstał i z niego powstały wszystkie inne. Dzięki tym wszystkim reakcjom termojądrowym, które się działy potem, powstały te cięższe pierwiastki.
Tak,
to prawda.
To prawda.
Że z jednego wodoru powstał cały wszechświat.
No podobno. To znaczy wodór w połączeniu jeszcze z elektronami. No, wodór, deuter i tryt. Deuter i tryt, połączenie deuteru i trytu, to mamy bombę wodorową. I energia, jaka towarzyszy temu wydzieleniu, połączeniu tych dwóch izotopów, była wykorzystywana w produkcji bomby wodorowej. Także pierwiastek najmniejszy, najcichszy, najmniej pozorny, ale najbardziej niebezpieczny. Zresztą myślę, że tak jak w życiu czasami bywa, osoba, która z pozoru jest cicha, może być najbardziej niebezpieczna. Natomiast wodór był przez długi czas nieodkrytym pierwiastkiem, nie wiedziano w ogóle, bo to jest bardzo ciekawa historia z wodorem, która mówi też o jego właściwościach. Wodór przez przypadek został odkryty w drugiej połowie XVIII wieku przez angielskiego naukowca Henry'ego Cavendisha, przepraszam. Natomiast ten naukowiec sobie wrzucał metale do kwasu. No i się okazało, i podpalał to, co się wydzielało, bo widział, że wydzielają się jakieś pęcherzyki gazu. No i podpalał i okazywało się, że następował wybuch jakiś gwałtowny. No i stwierdził prawdopodobnie, że i co ciekawego było, że po wybuchu na ściankach tworzyła się woda. I tą drogą doszedł powoli do tego, że otrzymywał czysty pierwiastek. Poprzez długi czas pierwiastek ten nie był kompletnie znany przez naukowców.
Ale już później wiedziano, to potwierdził.
nie wiedziano, ponieważ to byśmy musieli wchodzić jeszcze w alchemię i w historię chemii, kiedy inaczej definiowano pierwiastki, powietrze, w ogóle gazy definiowano jako powietrze. To jest bardziej skomplikowana historia, ciekawa, ale nie na ten temat, ale odkrycie wodoru spowodowało, że on przez przypadek podpalał i stwierdził, że to chyba musi być jakaś prostsza substancja, która jest odpowiedzialna za ten wybuch. Lavoisier, który zresztą jest też ojcem chemii na świecie, również potwierdził to. Oni obydwoje później robili mieszankę tlenu, powietrza tak naprawdę, w którym jest tlen, i tego wodoru, i robili takie spektakle. Podpalali, był wielki, gwałtowny wybuch i tym tropem inni z kolei późniejsi naukowcy doszli do tego, że jeżeli odkryto, potwierdzono, że jest to nowy pierwiastek, jest to wodór, i jeżeli wymieszamy ten wodór z tlenem w odpowiednich stosunkach stechiometrycznych, objętościowych, i podpalimy, okazuje się, że tam towarzyszy wielki wybuch. I to można wykorzystać prawdopodobnie jako
bombę.
Jako bombę, albo jako coś, co może spowodować, że zaczynają się poruszać jakieś mechanizmy. I tym tropem, bo jeżeli towarzyszy temu wielki wybuch jakaś energia, to tę energię można wykorzystać do czegoś. Albo do zniszczenia, albo do przekształcenia tej energii chemicznej, termicznej, do poruszania jakiegoś mechanizmu. I to jest początek w ogóle historii wykorzystania wodoru w przemyśle.
W samochodach.
I w samochodach.
Ale o tym będziemy mówili trochę później, nie? Bo jeszcze musimy trochę przerobić lekcję historii. No właśnie, ten wodór.
Wodór jest...
Znalazłem takie ciekawe doświadczenie na YouTubie. Domowy sposób pozyskania wodoru. W sumie każdy może to zrobić w domu, mając bateryjkę, wodę, sól i śrubkę. Mówiąc krótko, wlewamy do miski... To nie jest niebezpieczne doświadczenie, można spróbować. Wlewamy do miski wodę, wsypujemy sól, wkładamy dwie elektrody, podłącza do bateryjki, no i tam się coś na tej jednej coś tam taki widać, jaki gaz jakiś się unosi. No to jest wodór właśnie. Można wsadzić słoik i ten wodór nawet tam jakoś
dobrze
pozyskać, tak? I potem spróbować wyciągnąć, odwrócić i zapałeczką i nam zrobi taki mały mini wybuch. Nie jest to groźne. Tak prosty sposób uzyskania wodoru wydaje się, że jest. A jednak jest bardzo trudno wodór pozyskać na skalę przemysłową. Znaczy, w tej chwili jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa, no bo słyszeliśmy, stacja wybuchła w Norwegii. No i teraz, jeżeli mielibyśmy się przenosić na wodór, jeżeli chodzi o napęd, no to wyobraźmy sobie wielkie stacje. Pod Poznaniem ma taka stacja powstać przy autostradzie A2. Są to na razie oczywiście plany, ale to będzie w tej chwili w Berlinie chyba jest najbliższa stacja tankowania wodoru. Jeżeli autobusy miałyby na przykład na ten wodór jeździć, no to rzeczywiście ta stacja musiałaby powstać. Kwestie bezpieczeństwa. To nie jest gaz, tak? To jest zdecydowanie...
To znaczy, wodór jest gazem. Znaczy, że on jest skroplony, właśnie, jeżeli mówimy o stację.
Chciałem
ładującą.
Zapytać, na ile bardziej jest to niebezpieczna sytuacja?
Dobrze. To, co pan powiedział, to jest proces, który jest procesem elektrochemicznym, który się bardzo ładnie nazywa. To jest elektroliza wody. Jest to jeden ze sposobów otrzymywania wodoru. I musimy sobie uporządkować pewne rzeczy. Mówiliśmy, że wodór jest pierwiastkiem, który najczęściej w przyrodzie jest związany z innymi pierwiastkami, występuje najczęściej w związkach, a nie w stanie czystym. Więc trzeba go otrzymać. No i oczywiście naukowcy badali różne sposoby otrzymywania. Jedną z reakcji, o której pan mówił, jest reakcja elektrolizy, polegająca zresztą na zajęciach ze studentami i w szkole kiedyś też uczono. Jest taki specjalny aparat Hofmana. To, co pan powiedział, są potrzebne dwie elektrody. To są w przypadku aparatu Hofmana to są dwie elektrody, takie blaszki platynowe, zanurzone w wodzie, bo jest czysty. Woda, czysta woda słabo przewodzi prąd, a kiedy wprowadzimy trochę elektrolitu w postaci na przykład stężonego kwasu, czy tak jak pan powiedział, soli, gdzie są potrzebne kationy i aniony, niewielka ilość kwasu, i podłączymy prąd, to się okazuje, że na jednej elektrodzie, na jednej blaszce będzie się wydzielać wodór, a na drugiej blaszce będzie wydzielać się tlen. Tlen i wodór jest potrzebny, żeby otrzymać wodę. Jeżeli my będziemy mieć wodę i będziemy mieć prąd, to z tej wody znowu otrzymamy pierwiastki wyjściowe. Taka najprostsza idea.
Czyli mówiąc krótko, ta woda zostaje, cząsteczka wody zostaje rozbita. Dobrze mówię?
Tak jest.
Temu
bardzo
ten prąd
dobrze pan
rozbija...
mówi. Pod wpływem, tak. Następuje utlenianie, następuje redukcja wodoru. No bo oczywiście mamy w roztworze kationy wodorowe i aniony, byśmy powiedzieli hydroksylowe, OH- z jony. Natomiast te kationy wędrują sobie do jednej elektrody, one dostarczają, otrzymują elektrony, tworzą się pary wodoru, cząsteczki wodoru. I ten wodór otrzymujemy. Co najważniejsze, oczywiście w stosunku 2 do 1. Objętościowo otrzymujemy dwa razy więcej wodoru i jedną objętość tlenu, ponieważ wzór wody też jest H2O.
I właśnie ten wzór sobie narysowałem w takiej postaci...
Wzór strukturalny.
Wzór strukturalny, czyli dwa wodory, jeden tlen i dwa takie połączenia.
Tak.
Czyli mówiąc krótko, to połączenie, ono się jakoś, nie wiem, przerywa między tymi cząsteczkami?
Ten prąd, na tak potrzeby robi, audycji byśmy powiedzieli, że się przerywa.
To tak.
Tak jak mówiliśmy na początku, że wodór musi być wodór z tlenem. Wodór z tlenem, wiązania w wodorze i w tlenie są wyższe energetycznie niż w cząsteczce wody. Czyli trzeba rozerwać te wiązania, które są między wodorami, między tlenami, ale to jest naprawdę, to jest reakcja łańcuchowa, ona jest bardziej skomplikowana. Natomiast tak upraszczając.
To nie drążmy może.
Nie drążmy tego tematu. W każdym razie trzeba rozerwać wiązania między wodorami i między tlenami, żeby powstała woda. Rozwanie, jeżeli wprowadzimy tu źródło ognia, rozrywa się, mamy wybuch i powstaje woda. Jeżeli mamy wodę, znów musimy dostarczyć energii, żeby rozerwać wiązania między wodorem a tlenem. Wówczas wodór się łączy z wodorem i zostaje sam tlen.
A to będzie wtedy...
Będzie kolejna cząsteczka wody.
I to wtedy H2 będzie, tak samo?
Powstanie wodór i tlen. Na jednej z elektrod powstaje wodór, na jednej tlen. Czyli potrzebna jest jeszcze jedna cząsteczka wody wówczas tu. I to jest taka reakcja. To jest bardziej skomplikowane.
Dobrze, to rzeczywiście, może nie wchodzimy w szczegóły.
No, ważne jest, że mamy wodę i z tej wody możemy otrzymać i wodór, i tlen. W przypadku, jeżeli przyłożymy odpowiednie napięcie. To jest bardzo ważne, że... To już przekładając na przemysł, że reakcja elektrolizy wody, o której my mówimy tutaj, o tym procesie otrzymania, o którym pan mówi, w domu też możemy otrzymać wodór w takim elektrolizerze, wymaga wysokiego napięcia, dużej energii my musimy włożyć, żeby rozerwać te wiązania, które są między wodorem a tlenem w wodzie.
Czyli gdybyśmy chcieli to w domowych warunkach zrobić, to byśmy musieli mieć raczej fabrykę jakąś taką z dużym napięciem.
Niekoniecznie.
Nie, chodzi mi o taką ilość wodoru, którą chcielibyśmy użyć do napędu samochodowego.
Żeby otrzymać duże ilości wodoru, potrzebujemy większe.
I to oczywiście stężone musi być jeszcze.
Co najważniejsze, wodór, który jest wykorzystywany w przemyśle i do napędu samochodowego, musi być bardzo czysty, czyli czystość wodoru musi wynosić 99,99%. To jest najbardziej czysty wodór. I problem jest z tym, żeby otrzymać go w sposób tani, niskim kosztem, żeby on był jeszcze czysty i dało się go łatwo przechowywać. To są jedne z podstawowych problemów, jeżeli chodzi o dystrybucję i tworzenie tego przemysłu samochodów wodorowych. Ale w domu każdy z nas, ja żałuję, że ja dzisiaj nie przyniosłem do studia tutaj kilku rzeczy, żeby panu pokazać tą elektrolizę i jeszcze sposób inny, jak można otrzymać wodór.
To może przy następnej okazji, a za chwilę po przerwie porozmawiamy właśnie o tych innych sposobach pozyskiwania wodoru na skalę przemysłową.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium. Dzisiaj wodór jest głównym bohaterem audycji. Pewnie dlatego też, że coraz częściej słyszymy o tym, że wodór ma być tym paliwem alternatywnym dla paliw kopalnianych, dla prądu, zwłaszcza którego też sposób pozyskania jest kontrowersyjny, no bo mimo wszystko CO2 produkuje się przy produkcji prądu, no chyba, że to jest elektrownia wiatrowa. Natomiast wodór wydaje się najbardziej ekologicznym paliwem, dlatego że podczas spalania wodoru powstaje wyłącznie woda.
Tak jest.
Czyli para wodna samochodu.
Czyli para wodna.
To się unosi do atmosfery i to nie szkodzi. Generalnie.
Tak jest. Oczywiście się okazało, że jeżeli mamy wodór i tlen, wprowadzimy tam źródło ognia, mamy wybuch, mamy energię termiczną, energia, która wiązań jest zamieniana na jakąś energię termiczną, na poruszanie maszyn. Pierwszą maszyną to jest w ogóle początek XIX wieku pierwszy samochód, który ważył tonę i miał 6 metrów wysokości, pierwszy model samochodu
na
wodór. To był taki szwajcarski konstruktor, który zajmował się silnikami spalinowymi i nie tylko spalinowymi, ale silnikami maszynami w ogóle. I on pierwszy skonstruował pierwszą maszynę, która miała wysokość 6 metrów, drewniana. Miał specjalny pojemnik, w którym wprowadzał wodór i tlen. Oczywiście jak zapalał, następował gwałtowny wybuch. Wtedy nie znano takich materiałów, które by były bezpieczne, żeby nie rozsadziły całej maszyny. Na czym to polegało? Mhm. Że jeżeli zapalimy sobie mieszaninę wodoru z tlenem, no to otrzymamy energię, która może poruszać pojazd. No ale wtedy automatycznie nastąpi gwałtowny wybuch. Co zrobić z tym wybuchem, żeby nie rozsadziło pojazdu? No i oczywiście on pierwszy wprowadzał, nawet ręcznie zapalał ten zbiornik, w którym była mieszanina tych gazów. I ten pojazd podobno się poruszał ileś tam kilka metrów, był w stanie się poruszyć. On później zniszczył się, no bo wiadomo, że to była konstrukcja drewniana. Spalił się. W każdym bądź razie początek XIX wieku to już jest pierwsza próba i myślenie o samochodach wodorowych. Dlatego też późniejszy czas, też połowa XIX wieku, już nie chcę mówić o tej historii, ale odkryto ogniwa wodorowe, ogniwa paliwowe, które powodują, że powstaje wodór, on łączy się z tlenem, ale nie następuje tak gwałtowna wybuch i reakcja, a elektrony, które powstają z rozłożenia wodoru, cząsteczki wodoru, są zamieniane na strumień prądu, który napędza silnik. Taka jest idea.
Czyli tak na skróty trochę.
Na skróty. No inny sposób. Mhm. I cały...
Jeżeli no nie, mówimy, no bo możemy prąd pozyskać dzięki wybuchowi, znaczy dzięki reakcji, a tutaj powstaje
on bezpośrednio.
A tu jest
ważne, tak jest, że mamy znowu elektrody, mamy elektrody, wprowadzamy wodór do takiego ogniwa, który składa się z elektro. To mówiąc naprawdę, staram się na potrzeby audycji mówić w bardzo prosty sposób. Gdzie mamy elektrody, one są wykonane z metalu bądź z jakichś materiałów polimerowych, na których naniesiony jest węgiel na przykład. I mamy elektrodę, mówiąc wprost, w takim ogniwie paliwowym, który jest wykorzystywany właśnie w samochodach teraz produkowanych wodorowych. Jest ogniwo. Wprowadzamy gazowy wodór. Jednocześnie wprowadzamy do tego ogniwa tlen z powietrza. Łatwo jest otrzymać powietrze, no bo mamy powietrze. Ale wodór, który otrzymujemy, musi być bardzo czysty, 99,999%. Myślę, że przyjdzie moment, kiedy będziemy mówić o tym, jak otrzymywać ten wodór i jaki jest problem właśnie z tymi samochodami. Ale mechanizm w ogóle funkcjonowania tego całego, mechanizm funkcjonowania tego ogniwa polega na tym, że wprowadzamy ten wodór, zachodzi pewna reakcja chemiczna, polegająca na utlenieniu tego wodoru czystego, cząsteczkowego. Czyli mówiąc wprost, nasze H2 jest wprowadzane do tego ogniwa. Musi się rozerwać wiązanie między dwoma wodorami, czyli ta cząsteczka musi przejść w jon.
I powstaje prąd.
I te elektrony, które są zabierane, one przechodzą wokół obwodem zewnętrznym do drugiej elektrody, na której jest tlen i kationy wodorowe, i na tej drugiej tworzy się woda. I to, co
ale my mamy prąd w międzyczasie.
A my mamy prąd. Prąd porusza cały mechanizm samochodu, a my otrzymujemy jeszcze, co jest najważniejsze, dlaczego jest ekologiczny, no ponieważ w połączeniu jonów protonowych, czyli tych jonów wodorowych z tlenem, powstaje nam woda, którą samochód nam usuwa
do spryskiwacza można użyć.
Spalin.
I teraz, proszę Państwa, czyli jeszcze wyjaśnijmy jedną sprawę. Czyli to nie jest tak jak z silnikiem spalinowym, że doprowadzamy zamiast paliwa, zamiast ropy czy zamiast benzyny wodór i tam następuje wybuch, dzięki czemu mamy
tak,
właśnie ruch tłoka, tylko zupełnie inna reakcja.
To jest super,
można powiedzieć, że bezpieczniejsza reakcja.
Tak jest. Ona musi być kontrolowana, tam jest potrzebny jeszcze katalizator metalowy, który ułatwia rozerwanie tego wiązania. Bo najważniejsze jest to, że wprowadzamy cząsteczkę wodoru. Mhm. Energia, która jest, czyli ta para elektronowa, elektrony z tej pary tworzą prąd. Trzeba to w takich warunkach bezpiecznych zrobić. No i to temu służą właśnie reakcje elektrochemiczne, reakcje chemiczne typowe, redox, które zachodzą właśnie na...
No to już, proszę Państwa, wiemy, jak działa silnik na wodór. To teraz właśnie pytanie, które Pan zadał przed chwilą. No, czy na czym polega problem uzyskania czystego wodoru i transportowania go, przechowywania go, tankowania go do pojazdów? No.
Dobrze, to musimy sobie uporządkować. Najważniejsze jest to jest źródło wodoru. Źródło wodoru, konstrukcja samochodu wodorowego. Okazuje się, że to oczywiście to są samochody cięższe od zwykłych samochodów.
Przez te butle?
Problem jest też przechowywania wodoru, ponieważ musi być sprężony, musi być schłodzony. Po jakimś czasie on się ogrzewa i wodór ma tę właściwość, że jest gazem, ale on bardzo łatwo w wyższej temperaturze przenika przez stal. Więc pojemniki, w których się przechowuje w samochodzie ten gaz, muszą być też odpowiednio produkowane z materiałów aluminiowych, które są jeszcze wzmacniane przez włókna szklane, węglowe. A więc pojemniki, które służą do przechowywania wodoru, też muszą być w odpowiedni sposób ułożone. Więc ten samochód nie dosyć, że on musi mieć zbiorniki wodorowe, to on jest cięższy. Musi być miejsce na te zbiorniki. Musi być odpowiednio schładzany i przechowywany. Po kolejnym problemem jest to, że muszą być stacje, w których możemy zatankować ten wodór. I to są najważniejsze, że i koszt produkcji tego samochodu. To jest kilka rzeczy. Jak nie wiemy, tak naprawdę wszystkie problemy rozbijają się o finanse. W Polsce istnieje wiele w tej chwili projektów w związku z tym, że jesteśmy też jakby zobowiązani w Unii Europejskiej do minimalizacji zanieczyszczeń i emisji dwutlenku węgla. Również naturalne zasoby nam się kończą. Opracowuje się w tej chwili różne sposoby otrzymywania wodoru. Kilka z nich w Polsce jest praktykowanych. Zresztą Polska jest jednym z największych w świecie producentów wodoru. Na piątym miejscu chyba podobno jesteśmy. Ale co najważniejsze, co jest najważniejsze? Samochody wodorowe to jest jedno, ale wodór, który my otrzymujemy w Polsce, jesteśmy jednym z największych dostawców wodoru w Polsce, na świecie. Największych. Tylko ten wodór, który my otrzymujemy, on jest automatycznie przekazywany do innych procesów przemysłowych. On jest wykorzystywany do zupełnie innych procesów, a nie do napędzania samochodów. Poza tym wodór często otrzymywany w warunkach u nas w Polsce jest zanieczyszczony, a my potrzebujemy bardzo czysty. Więc problem jest z tym, żeby stworzyć stacje, w których będzie przechowywany wodór, który łatwo się go uzyska. Japończycy na przykład nie mają naturalnych zasobów węgla, więc oni specjalnie z Australii sprowadzają węgiel, kupują, przetwarzają ten węgiel. To jest specjalne metody. My mamy tego węgla jeszcze dużo, więc możemy zrobić. Jest kilka procesów.
Z węgla się ten wodór.
Oczywiście.
Czyli nie możemy go zużyć do końca.
Jest kilka sposobów otrzymywania wodoru.
Jak zużyjemy cały węgiel, to nie będziemy mogli potem wodoru.
Otóż to. Dlatego też mamy wodę. Ale proces elektrolizy, o którym mówiliśmy na początku, jest bardzo prosty, ale jest bardzo drogi, ponieważ wymaga nakładów dużej energii. W tej chwili pracuje się też w Polsce nad elektrolizą wody, ale źródłem energii będzie bateria słoneczna. Oczywiście warunki w kraju mamy takie klimatyczne, jakie mamy, więc to jest, na słonecznie jest inne. To jest jeden ze sposobów. Drugi to jest zgazowanie węgla, czyli zasobów węgla, które zostają, które są w ziemi, czyli wprowadzamy parę wodną, tlen, węgiel, który jest pod ziemią. W wyniku różnych procesów powstaje między innymi wodór, który właśnie można pozyskiwać. On często jest zanieczyszczony i trzeba go oczyszczać, ale taki proces w Polsce istnieje otrzymywania. Inne sposoby, to jest sposób zgazowywania tak naprawdę również nie węgla, ale biomasy, czyli różnego rodzaju odpadów, głównie cukrów. Albo cukry proste, albo cukry złożone, albo odpady przemysłu na przykład mleczarskiego, gdzie mamy również różne związki organiczne, albo inne odpady organiczne. Innym sposobem, który również jest w Polsce, my jesteśmy w Polsce, tutaj jest wiele zespołów naukowych w Polsce, w różnych ośrodkach akademickich, które opracowują. Innym sposobem jest wychwytywanie, wykorzystanie przyrody. Przyroda jest najlepszym laboratorium chemicznym i nie ma lepszego, który też inspiruje innych. Istnieją takie enzymy w mikroorganizmach, które przetwarzają, redukują jony wodorowe do wodoru. I cały, mówiąc kolokwialnie, myk polega na tym, żeby otrzymać, syntezować takie związki organiczne, które są takie jak katalazy, hydrogenazy, które tak jak są hydrogenazy, czyli te enzymy katalizujące przejście jonów wodorowych w wodór cząsteczkowy, czyli ten, który musi być dostarczany do samochodu, naturalnie występujące w bakteriach. Takie związki istnieją i te bakterie odżywiając się odpadami wytwarzają wodór.
Doskonale. Wodór.
Czyli,
bakterii.
Żebyśmy oprócz
to
tych bakterii mieli same...
zdaje się,
tak jest, oczywiście.
No, czyli tych sposobów jest dużo. No to teraz jest pytanie, w jaki sposób, jak sobie to pan wyobraża, żeby taki system stacji paliw mógł powstać? No bo wiadomo, że wszystko staje się powszechne w momencie dopiero, kiedy powszechne jest źródło energii. Znaczy, nikt nie kupi sobie samochodu na wodór, żeby do Berlina jeździć go tankować.
Tak, bo to jest oczywiste. Najbliższa stacja zresztą.
Tak. No i teraz jest pytanie. Jeżeli takie stacje powstaną, na przykład w Poznaniu, koło autostrady, no to mogą się pojawić, zwłaszcza komunikacja miejska, bo to jest najbardziej w tej chwili chyba popularna forma wykorzystania wodoru, czyli autobusy. Jaki jest problem z tym wodorem? Czy trudno go przewieźć? Dlaczego taka stacja zbudowania wodoru jest taka droga? No, stacji LGP mamy pełno, a tutaj nagle się okazuje, no też gaz, tak? Też butla jest gaz, tankowanie też jest niebezpieczne, bo gaz też należy pod pewnymi warunkami. A co z wodorem? Co tam? Jakie warunki trzeba do wodoru spełnić?
To są zawsze koszty, procesy technologiczne, które nieczęsto są naszymi, to po pierwsze. Sprawy też prawne, ponieważ żeby stacje były, to też wiem, że prawnie to musi być, czy to miasto będzie odpowiadać za zastawianie stacji, czy państwo. Jak to jest tam prawnie, ja nie jestem specjalistą, ale wiem, że w tej chwili są jakieś projekty, które mają ułatwić budowanie w ogóle takich stacji, ale koszt teraz to jest kilku milionów. Wiem, że jakby mamy mieć dofinansowanie do budowy, ale w 20% to jest kilka milionów, nie chcę teraz przekłamywać, ale to jest kilka milionów, jedna stacja, ponieważ materiał przede wszystkim, który do produkcji, do przechowywania wodoru, wytwarzanie tego, to są polimery, to są często, to są technologie, materiały. Bardzo nowoczesne materiały. Technologie opracowywane są nieczęsto w Polsce, więc my musimy kupić taką technologię, to po pierwsze, my sami też jej nie wytwarzamy, musimy taką kupić i też materiały i energia, którą się trzeba włożyć, po prostu mówiąc wprost, w otrzymanie tego wodoru jest bardzo duża, na dużą skalę, ponieważ w domu możemy sobie otrzymać wodór wrzucając metal do kwasu. Nie do każdego kwasu i nie każdy metal, ale to jest bardzo proste. Natomiast najczęściej wodór występuje związanym, jest pierwiastkiem, który jest związany z innymi pierwiastkami. Nie występuje w postaci czystej. I odzyskanie go z innych związków jest bardzo kosztowne.
I o tym
to jest najważniejsze.
Za chwilę też porozmawiamy w trzeciej części ostatniej już naszego programu o wodorze.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium słuchają nas państwo już od prawie pół godziny. Doktor Grzegorz Krzyśko jest naszym gościem. Rozmawiamy o wodorze. No i teraz właśnie o tych problemach związanych z transportem. Takie stacje paliwowe z wodorem, to jest tak, że to jakąś rurą dochodzi ten wodór? Czy trzeba przywieźć cysterną wielką?
To są dywagacje. Mają powstać podobno w Polsce dwie stacje. Jedna w Warszawie, druga w Gdańsku. Problem jest z rurami stalowymi, które wodór oczywiście też przenika przez te rury, więc problem jest albo on będzie dowożony, albo odpowiednimi rurami będzie odprowadzany do tych stacji. Prace trwają nad tym, czy wytworzy się własną nową technologię dystrybucji, czyli całej budowania tej infrastruktury, czy ją się wykupi i przeniesie się z innych krajów, w których już jest to stosowane. Japończycy są najszybsi. Tak, ale oni przykład sprowadzają węgiel. Zresztą oni też pierwsi pracują nad prototypem takiego specjalnego tankowca, który ma przewozić ten wodór, który oni by otrzymywali. Ale oni specjalnie kupowali węgiel z Australii po to, żeby go zgazowywać i z niego otrzymywać wodór. Mhm. Natomiast my w Polsce mamy jeszcze te zasoby wodorowe. Problem jest z tym, żeby ten wodór był czysty i też tworzyć nowe technologie. Dlatego też wiele ośrodków badawczych w Polsce pracuje nad nowymi sposobami otrzymywania wodoru. Ważne jest, żeby go otrzymać w dobrej czystości, dobrze go magazynować, tak żeby on po prostu nam w odpowiednich warunkach, utrzymanie w ogóle takiej stacji, gdzie musi być odpowiednie ciśnienie, musi być odpowiednia temperatura, utrzymanie takiej stacji wymaga większych nakładów środków finansowych. W przypadku też środków transportu publicznego tam jest bardziej zanieczyszczony ten wodór i on już w tej chwili jest na przykład jakby są autobusy produkowane w Polsce, ale na przykład ładowane są wodorem już na przykład w Niemczech czy na Łotwie czy na naszych wschodnich sąsiadów. Także sposób otrzymywania wodoru jest, cały czas się pracuje nad sposobami otrzymywania tańszymi, transportowania i też dystrybucji. Okazuje się, że koszt też również, żeby też proces technologiczny wytwarzania tych silników i ogniw, to jest też bardzo ważne, że opracowuje się nowe ogniwa, one też są wspomagane przez baterie elektryczne, ponieważ samo ogniwo nie może tylko funkcjonować na samym wodorze, jest wspomagane przez baterie, tak jak samochody elektryczne, bo to są samochody elektryczne, ale z ogniwem wodorowym, należy to zaznaczyć. Tutaj na przykład w tej chwili koszt, mówi się o tym, że te samochody wodorowe oczywiście wytwarzają tylko wodę, pozostawiają wodę, więc nie mamy tutaj skażenia środowiska, ale te ogniwa wodorowe, które są, no one muszą być opracowane przez nowe technologie, żeby mniej tego wodoru wytwarzało więcej energii. W tej chwili koszt ładowania, mówiąc tak o, porównując to koszt z Niemcami, żeby samochód przejechał mniej więcej 100 km, potrzebuje około kilograma, to jest kilogram 100 gram, około kilograma wodoru. I na tym kilogramie może przejechać 100 kilometrów. Koszt takiego załadowania, i to jest około w tej chwili 40 zł.
To by wychodziło na to, że to jest porównywalne z paliwem.
Porównywalne z paliwem, więc, ale żeby obniżyć koszty tego i żeby więcej osób korzystało i kupowało, jeżeli nie mamy żadnej stacji też ładującej, no to wymaga obniżenia kosztów produkcji, dystrybucji.
No i jeszcze jest pytanie, jak powiedzmy to lobby samochodów elektrycznych, elektrycznych to odpowie na to, no bo w technologię tam już zainwestowano bardzo dużo. Otóż w tej chwili w Polsce ma się budować stacje ładowania prądem, a prądu nam zaczyna za chwilę brakować, więc tak nie wiem, czy to ten prąd iść, czy bardziej właśnie nie wodór. To wiem, że to jest technologia przyszłości, pewnie 5-10 lat.
To znaczy wodór daje nam prąd. To jest ważne.
Tak, tylko mówię o takich bezpośrednio ładowanych elektrycznie. Mm-hmm. Ale jeszcze chciałem o bezpieczeństwie porozmawiać. Rzeczywiście wodór potrafi namieszać.
Potrafi.
Nie potrafi, aczkolwiek mieszana. W przypadku Challengera okazało się, że te zbiorniki z wodorem wcale nie wybuchły, tylko rozpad tego statku nastąpił w wyniku oporu aerodynamicznego. Tam było zbyt niska temperatura chyba nawet, żeby ten wodór eksplodować. Ale no właśnie, dlaczego on jest taki niebezpieczny? Znaczy, jakie warunki musi ta stacja spełniać? Już mówiliśmy, że wodór mi przesiąga przez ten metal, czyli mogą jakieś opary się pojawić. Pewnie
tak, żeby jak na stacji, nie obniżyć temperatury.
Tak, tak jak na stacji benzynowej nie wolno z papierosem, zapalniczką, tak pewnie tam zwłaszcza nie wolno, tak? Przy wodorze się kręcić z ogniem, no bo to może wybuchnąć.
Tak, no i oczywiście ładowanie tego wodoru, też tak na marginesie, ładowanie wodoru jest zajmuje mniej czasu niż ładowanie prądem, tak? Bo prądem nie około tam 90 podobno minut.
Nie ma w samochodach. Ładowarkach.
No, czy nawet ładowarka.
Godziny, to jest przez pół godziny, taki nie ma w Polsce.
No właśnie, ale jest bardzo dużo czasu. W przypadku wodoru to zajmuje około 3 minut. No i też są dywagacje teraz, bo to wymaga teraz, tak jak z gazowym paliwem, kiedyś nie można było, teraz już można samodzielnie ładować, tak samo z wodorem. Ta technologia w tych stacjach, które już istnieją na świecie, ona jest tak bezpieczna, że ładowanie tego paliwa wodorowego nie jest tak niebezpieczne. Ale oczywiście zabezpieczenie całej tej stacji ładującej, no to jest właśnie koszt, żeby nie doszło do wybuchu, żeby nikt nie podpalił, żeby nie zardzewiały te wszystkie konstrukcje, bo to muszą być konstrukcje metalowe, ale jednocześnie wspomagane przez różne żne polimery i tak dalej, i tak dalej. Więc to jak z pierwszymi komputerami. Pierwsze komputery przypominały wielkie mieszkania po prostu. To były wielkie maszyny.
Ale nie eksplodowały.
Natomiast to się wszystko rozbija o pieniądze, żeby to wszystko zminimalizować, a jednocześnie, żeby to zawsze było bezpieczne, no bo gaz w połączeniu, wodór w połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę piorunującą, mieszaninę wybuchową.
Czy w chemii zawsze można jeszcze znaleźć jakieś źródło energii, co by pan sobie pomyślał, że na przykład za 50 lat będzie można wykorzystać? Jakiś pierwiastek, który można też rozbić. No, reakcje jakieś pewnie jądrowe, no możemy zminimalizować i zrobić mini reaktory atomowe, które będą w samochodach. Pewnie dzisiaj nie do pomyślenia, ale może kiedyś?
Problem polega też na tym, żeby proces otrzymywania energii był tani, ale też jednocześnie nie szkodził środowisku. Bo też te samochody wodorowe mają tę zaletę najważniejszą, że odpadem całym jest woda, którą można wykorzystać później. Tak samo było w statkach kosmicznych, w których paliwo wodorowe było wykorzystywane, ponieważ woda, która powstawała w napędzaniu tego statku, woda, którą powstawała, była później wykorzystywana jako woda pitna w tym statku kosmicznym, tak. Więc jakby automatycznie obieg...
Ta technologia, która tak naprawdę nakręciła wykorzystanie wody, to była NASA w latach 50.
Tak. I ten cały projekt Apollo. W każdym bądź razie... Mówi o tym, że jeżeli źródła, to tylko te najprostsze, które istnieją, a nie szukanie bardziej skomplikowanych źródeł. A co będzie, tego tak naprawdę nie wiemy. Problemem bardziej będzie to, żeby otrzymywać wodór z jak najprostszych rzeczy w przyszłości, jak najtańszych. No jeżeli to będą odpady, cała taka biomasa, przemysł spożywczy, roślinny, zwierzęcy, gdzie jest bardzo dużo związków organicznych, czyli bogatych w wodór, czyli węglowodorów, mówiąc wprost, no to z nich będziemy mogli otrzymać wodór.
Takie perpetuum mobile prawie nam się przyśnić.
Prawie.
Mamy sobie wyobrazić, że mamy samochód, który produkuje wodór, jest mała fabryka wodoru i jeździmy na wodę.
Otóż to. I jeszcze co zaletą tych samochodów, one są bardzo ciężkie. Podobno ja nigdy w życiu nie jeździłem takim samochodem, w ogóle na oczy nie widziałem tego samochodu, oprócz materiałów filmowych. Ale one są bardzo też ciche, więc też nie generują dużego hałasu. Co też jest, myślę...
Tak jak elektryczne pewnie.
Jak elektryczne, tak, są, jest zaletą. Ale w związku z tym, że cały ten układ elektryczny i ten cały układ tworzący energię jest bardzo duży, to te samochody są po prostu też duże i ciężkie. Więc trzeba to wszystko... Oczywiście dążymy do tego, żeby to wszystko zminimalizować.
I tak oto dotarliśmy do końca naszego programu dzisiaj o wodorze. W kontekście oczywiście pojazdów, które pojawiają się powolutku, autobusy wodorowe. My w tej chwili mówimy o wodorze trochę w kategoriach abstrakcyjnych, ale myślę, że technologia w takim tempie zastraszającym w tej chwili już pewne rzeczy produkuje, że ja myślę, że za 10 lat te samochody już będą jeździły na pewno i to będziemy już rozmawiali w kategoriach kwestii nie tego czy, tylko jak i gdzie można ten wodór wykorzystać w bardziej zminimalizowanej formie. Naszym gościem był dr Grzegorz Krzyśko z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
W dzisiejszym programie. Bardzo państwu dziękuję za posłuchanie tego programu i zapraszam na kolejne wydanie trzeciego milenium w czwartki zawsze po 21. Wojciech Chmielewski, dobranoc.
Trzecie milenium.